Ortodoksja.
Kłaniam się Państwu, witam serdecznie. Lubimy podróże na oku. Tym razem będzie to książka o podróżach. W zasadzie o jednej podróży, która trwała ponad 1,5 miesiąca. No, żachniecie się, kto teraz tak podróżuje? Przecież to jest niemożliwe. Chyba, że dookoła świata. Nie, tylko po kontynencie europejskim, trochę zahaczone o Afrykę, o Azję mniejszą. Ale ta podróż odbywała się 100 lat temu. Dokładnie 98. I została odbyta przez naszego metropolitę Dionizego Waledyńskiego z osobami jemu towarzyszącymi. Odbyła się po uzyskaniu autokefalii przez Cerkiew Prawosławną w Polsce. I oto omawiam książkę, której tytuł brzmi Oficjalne wizyty zagraniczne metropolity Dionizego Waledyńskiego po uzyskaniu przez Kościół Prawosławny, autokefalii przez Kościół Prawosławny w Polsce. Tytuł długi, a wydaje się, że oficjalne to może być nudne. Nie, nic z tego. Książka ukazała się staraniem arcybiskupa diecezji lubelsko-chełmskiej Abla i wydana przez tę diecezję. Rzecz z rosyjskiego przełożył dr Marcin Abiński, merytorycznie opracował Władyka Abel, profesor Krzysztof Leśniewski, a jej recenzentem naukowym jest arcybiskup wrocławski szczeciński, profesor jednocześnie Jerzy Pańkowski. Uważam, że to jest bardzo ważny dokument epoki. Delegacja nasza polskiej cerkwi wyruszyła na początku kwietnia, a wróciła 18 maja. Wraz z metropolitą był władyka Aleksy Gromadzki. Swój kronikarz tejże podróży na podstawie jego zapisków kroniki powstała ta książka, album, bo jest bardzo bogato ilustrowany zdjęciami z epoki. Sama postać władyki Aleksego jest już bardzo ciekawa. Urodził się w 1882 koło Białej Podlaski w Dokudowie. Żył 61 lat. Zginął jako męczennik 8 maja 1943 roku na radzieckiej Ukrainie. W Krzemieńcu, w Monasterze Objawienia Pańskiego, spoczywa jego ciało. I władyka Abel zadbał o żywotność pamięci o tym arcypasterzu, władyce Grodzieńskim, i ufundował tablicę pamiątkową w Dokudowie, w domu, gdzie urodził się ten wybitny liturgista, specjalista od teologii pastoralnej, dogmatyki, apologetyki. Już nie będę przybliżała jego życia, bo przecież najważniejszą postacią tej książki jest oczywiście metropolita Dionizy. Towarzyszyli jemu jeszcze i urzędnicy ministerialni od spraw zagranicznych i od Ministerstwa Wyzwań, Oświecenia Publicznego, ale oni są gdzieś tam trochę schowani w cieniu. No więc dziś taka wizyta trwałaby kilka dni, bo samolotem byśmy się przemieszczali, a tu była bardzo dokładnie, musiała być zaplanowana, bo w czasie tej jednej podróży delegacja odwiedziła aż 7 patriarchatów. Konstantynopolski, aleksandryjski, jerozolimski, antiocheński, serbski, bułgarski, rumuński i jeszcze cerkiew Grecji. Wizyta była w 2,5 roku później po otrzymaniu autokefalii. A to stało się powodem do tego, by nawiązać kontakty i pogłębić relacje z innymi cerkwiami. Pierwszy etap podróży z Warszawy do Wiednia minął bardzo szybko, pisze władyka Aleksy. ale drugi z Wiednia do Konstantynopola zajął prawie 3 doby. Dzisiaj byśmy byli w 3 godziny samolotem, a nie w 4 dni w Konstantynopolu. I tutaj opisuje, jak stali na granicy w palącym słońcu w sobotnicy i jak widział po obu stronach torów bialutkie zadbane hutory i pola uprawne i jak mu wzrok odpoczywał na zielonych przestrzeniach, jak serce się radowało na myśl, że to całe piękno należy do bratniego narodu serbskiego. Więc takie też są odskoki o oficjalnego przedstawienia mów i postaci. I pisze o tym, że na granicy tureckiej zostali przetrząśnięci wszystkie ich bagaże i było ogromne zdziwienie pograniczników, że w bagażach metropolity nie znaleźli żadnej kontrabandy. Zostali powitani na peronie w Konstantynopolu przez przedstawicieli cerkwi i odwiedzili oczywiście patriarchę i tutaj często autor daje pewien rys historyczny, w jakiej sytuacji była dana cerkiew, że Konstantynopolska przeżywała bardzo trudne pod względem politycznym momenty, ale w zasadzie ich nie przybliża. Wtedy patriarchą był Bazylii III, a wiemy, że był to okres gwałtownych zmian, jeśli chodzi o patriarchów. W ciągu kilku lat bodajże 5 patriarchów się zmieniło, więc brak był tej stabilności. Poprzednikiem Bazylego III był Melecjusz IV, dodam popierany przez Amerykę, dążący do zjednoczenia z kościołem anglikańskim, zwolennik wprowadzenia do cerkwi mnóstwa nowości, w tym zmianę kalendarzy, dopuszczenie do służby dla cerkwi żonatych biskupów i duchownych z drugim ślubem, skrócenia cerkiewnych słów i postów i, co niebezpieczne, nawiązał kontakt z rosyjską niekanoniczną żywą cerkwią odnowleńcy. No ale jego już nie było na tym prestole, kiedy nasza delegacja się pojawiła. Za to spotkają go jako patriarchę aleksandryjskiego. Ale być może dlatego relacja z patriarchą aleksandryjskiego jest naprawdę bardzo szczupła i w ogóle nie będę na nią się zatrzymywała. I tam się zatrzymali, o ile dobrze pamiętam, nawet nie na kilka dni, a na kilka godzin. Tak. I podczas tych podróży dominowały pewne tematy. W Konstantynopolu również. Po wymianie, że tak powiem, uprzejmości były rozmowy o zagranicznej, rosyjskiej zagranicznej cerkwi, o sytuacji cerkwi w Rosji, o zbliżeniu się z kościołem anglikańskim. Wtedy to taki temat był dyżurny, o sytuacji cerkwi w państwie tureckim, bo też nie była ona zbyt łatwa. Nasza delegacja zobaczyła oczywiście zabytki Konstantynopola, popłynęła na wyspę Chalki, tam odwiedziła szkołę teologiczną, no, w której wtedy uczyło się 50 studentów. Teraz jest zamknięta. Następnie statkiem popłynęła delegacja do Aten, mijając wyspy Lesbos, Chios, Samos, Rodos, Kos i tak dalej. Zawinęli do portu w Pireusie i tam też zostali powitani przez hierarchów cerkiewnych i przedstawicieli władz państwowych. W Atenach byli przyjęci bardzo godnie. Co ciekawe, arcybiskup Aten, cały Hellady, Chryzostam, witając ich, nawiązał do misji świętych braci Cyryla Metodego. Tu zacytuję. Jest bezspornym faktem, że na początku X wieku, za czasów księcia Ziemi Sława, żyli w waszym kraju chrześcijanie, którzy sprawowali nabożeństwa wschodniego obrządku w języku słowiańskim. Bez wątpienia początki chrześcijaństwa za czasów panowania Mieszka I stanowiły duchowy owoc misjonarzy z Macedonii. Nie ulega wątpliwości, że apostolskie dzieło świętych Cyryla i Metodego dotarło do Polski poza władnięciu Moraw przez Węgrów. Wtedy wielu uczniów, oświecicieli Słowian znalazło schronienie w waszej ojczyźnie. W Atenach również rozmawiano o rosyjskiej cerkwi zarubieżnej w kraju obnowleńcach, mariawitach, kościele anglikańskim. Powiem tematy dyżurne. Zwiedzano Ateny, odwiedzono Uniwersytet Ateński, na którym studiowało wówczas już aż 10 tysięcy studentów, w tym 240 na Wydziale Teologicznym. Polski ambasador wydał uroczystą kolację i nasi delegaci popłynęli do Aleksandrii. Było to już 19 kwietnia, Wielki Wtorek. Tak, w Aleksandrii przyjął ich patriarcha Melecjusz. Rozmawiali o Lipkowszczyźnie na sowieckiej Ukrainie, mariawitach w Polsce, obnowleńca. Ziemia Święta. Do niej dotarli w Wielki Piątek, 22 kwietnia 1927 roku. Szli do grobu pańskiego w pobożnym milczeniu, to czytamy, ze wzruszenia płynęły potoki łez, a w sercu zapanowała wielka lekkość. Czas się zatrzymał. W Ziemi Świętej odwiedzą Górę Oliwną, miejsce, gdzie się urodziła Matka Boża, Dolinę Jordanu. Pojadą nad Morze Czarne. Powstała po katastrofie Sodomy i Gomory. I odwiedzą wiele innych biblijnych miejsc. Potem udadzą się pociągiem już w paschalną sobotę do Damaszku. Po drodze nasz kronikarz przywołuje historię wieki IV i V, najpomyślniejsze dla cerkwi antiocheńskiej, wtedy posiadającej aż 200 eparchii, słynną szkołę teologiczną, ale w VII wieku ta cerkiew popada w niewolę turecką. Traci wiernych terytorium. W 1927 roku liczy 14 tylko diecezji i pół miliona wiernych, 17 monasterów. Także bardzo się skurczyła. Patriarchą Antiochii był wtedy Grzegorz IV. I tu następuje bardzo osobiste wspomnienie o tym, że dokładnie 14 lat temu, w niedzielę o Tomaszu, patriarcha Grzegorz IV przewodniczył liturgii w ławrze poczajowskiej. I to wtedy miała miejsce hirotonia biskupa Dionisego Waledyńskiego. Patriarcha nałożył na niego swe ręce. Rozmowy były serdeczne, trwały długo. Poruszano tematy dyżurne, jak nazwałam. Z Damaszku do Bejrutu udali się, stąd francuskim parowcem Azja odpłynęli w stronę rumuńskiej Konstancy. Zajęło to im, uwaga, cały tydzień. I tu ciekawostka. 3 maja francuska załoga ustawiła na polski polskiej delegacji biało-czerwoną flagę, czcząc w ten sposób Narodowe Święto Rzeczypospolitej i wznosząc toast za jej pomyślność. Są następnie w Serbii, tym razem omijając Rumunię. I tu następuje bardzo ciekawe spotkanie z metropolitą Antonim Chrapowickim. Obu hierarchów, i naszego, i władyka Antoniego, łączyła głęboka przyjaźń zapoczątkowana na ziemi wołyńskiej. Trwają długie rozmowy. Potem nasza delegacja udaje się do Bułgarii. A Bułgaria przeżywa tak zwaną schizmę bułgarską. I nasz kronikarz przybliża ten problem. Pisze, że w 1872 roku odbył się w Konstantynopolu Sobór. Uczestniczyli w nim wszyscy patriarchowie wschodu i przedstawiciele innych cerkwi autokefalicznych, oprócz rosyjskiej. Bułgarzy prosili wtedy o nadanie im eklezjalnej samodzielności, dowodząc, że ruchy narodowo-wyzwoleńcze na terenach zamieszkały przez Bułgarów do tego uprawomocniają. Tym bardziej, że sułtan turecki nadał w 1870 już roku samodzielność bułgarskiej cerkwi z pominięciem zgody fanaru. Powstał samodzielny okręg cerkiewny, egzarchat bułgarski z metropolitą egzarchą i pięcioma biskupami. Fanar wtedy zażądał, by nowo wybrany bułgarski metropolita, dążący do samodzielności, został pozbawiony tronu i wygnany do Azji Mniejszej. Ze stanowiskiem patriarchy ekumenicznego nie zgodzili się bułgarscy hierarchowie, duchowni i wierni. Patriarcha domagał się wyrzeczenia się sułtańskiego dokumentu, ale Bułgarzy nie ufali Konstantynopolowi i aktu się nie wyrzekli. Patriarchy Sobór biskupów ogłosił w 1872 roku, że bułgarscy biskupi są schizmatykami i jedyną kanoniczną jurysdykcją dla Bułgarów powinien być patriarcha konstantynopolski. I wtedy została zerwana łączność kanoniczna między Konstantynopolem i Sofią. Jak zareagowały na to, na te tarcia inne autokefaliczne cerkwie? Większość z nich, głównie serbska, rumuńska, antiochońska i rosyjska, wyraziły szczere współczucie dla bułgarskiego egzarchy i podejmowały działania, by znieść schizmę. Patriarcha jerozolimski też się sprzeciwił potępieniu Bułgarów. No i teraz moglibyśmy dziś my współcześnie skomentować. No tak, patriarchat ekumeniczny daje autokefalię dla cerkwi ukraińskiej w 2018 roku, a Bułgarom półtora wieku wcześniej tej autokefalii zabrania. Ale mój komentarz. Wpada mi w oczy dosłownie bardzo ciekawy dokument o ponad pół wieku starszy od analizowanej tu książki z początku drugiej połowy XIX wieku. To stanowisko archimandryty Antonina Kapustina, rosyjskiego misjonarza służącego co najmniej nieprzerwanie 35 lat na Bałkanach. I pisze on o problemie bułgarskim. Archimandryta uznał ten problem za bardzo trudny. Pisze, że zwłaszcza w połowie XIX wieku zapanowała w Europie po szeregu rewolucjach i buntach moda na narodowość. Dotarła i na Bałkany. Ogarnęła także cerkiew, którą pewne narody, w tym bułgarski, chciały widzieć jako narodową, autokefaliczną, oderwaną od patriarchatu ekumenicznego. Parcie do samodzielności w Bułgarii podtrzymywali Francuzi i Anglicy. Każde z tych państw miało w tym swój interes. Francuzi chcieli wzmocnić swoje wpływy na Bałkana poprzez własnych misjonarzy unitów, by w przyszłości podporządkować Bułgarów papieżowi. Anglicy posyłali swoich misjonarzy i starali się na nie i starali się nie odstępować ani o krok od patriarchy ekumenicznego. Kapustin stwierdza, że ze względu na dobro cerkwi autokefalia dla Bułgarów nie ma żadnych cerkiewnych podstaw i współczuje patriarchowi ekumenicznemu, którego każdy dokument dyszy bez siłą, jak określa. Jest bowiem całkowicie zależny od sułtana, który jednocześnie wypełnia zalecenia Francuzów i Anglików, a te usiłują osłabić cerkiew i jednocześnie rosyjskie wpływy na Bałkana. Jak widzimy, kwestia autokefalii jest zawsze trudna i jakże często jest związana z międzynarodową grą sił politycznych, co dziś widzimy zwłaszcza na Ukrainie. Wracamy do naszej delegacji. Przybyli do Sofii i w ich trudnej sytuacji zostali naprawdę serdecznie powitani. I przez samego egzarcha, i przez władzę, i bardzo ważne było spotkanie z bułgarskim carem Borysem, który zaprosił naszą delegację do królewskiego gabinetu. A kronikarz pisze, nigdy dotąd nie dane nam było rozmawiać z monarchą. Dzięki bardzo życzliwemu nastawieniu jego wysokości nasze skrępowanie ustąpiło. A król biegle władał językiem rosyjskim, francuskim, niemieckim i był niesłychanie inteligentny, miły i wczuwający się w swych rozmówców. Cieszył się ogromnym szacunkiem i miłością Bułgarów. Tak notuje władyka Aleksy. Dodaje, że podczas uroczystej kolacji u metropolity Stefana ożywiona i szczera debata trwała do północy. Nasza delegacja opuszcza Bułgarię i jeszcze po drodze zajeżdża do Bukaresztu. Tu spotyka się z patriarchą rumuńskiej cerkwi Mironem, o którym kronikarz powie. Miał dobre wyczucie i rozumienie wszystkich palących kwestii cerkiewnych. I znowu tematy dyżurne. Tutaj uroczystą kolację wydaje też w najwspanialszej restauracji polski ambasador hrabia Jan Szembek. Była wykwintna, komentuje kronikarz. Hrabia odprowadził naszą delegację 16 maja do pociągu, a 18 maja o 6.44 wysiedli wszyscy w Warszawie i udali się do soboru świętej Marii Magdaleny przy biciu dzwonów, gdzie odprawiono dziękczynne nabożeństwo przed poczajowską ikoną Matki Bożej. To zaiste ważna i niezwykła podróż. I chwała wydawcom, że ją nam przybliżyli. Wartością dużą tej pozycji są także liczne fotografie z przed wieku, ilustrujące podróż metropolity i towarzyszących im osób i oczywiście wszystkich witających naszą delegację. Tak, po przeczytaniu tej książki naszła mnie refleksja. Nasz metropolita objechał bliskie nam cerkwie, bliskich patriarchów, a żył w tak trudnych czasach. Potem 1929 rok, pozwy o rewindykację, o zwrot mnóstwa naszych cerkwi. Potem 10 lat później, on to wszystko przeżywał, 1938 rok, akty burzenia cerkwi. Przecież wtedy działała prasa, były nawiązane już kontakty. I wobec siły polityki patriarchowie i metropolici innych cerkwi okazali się bezsilni. Cerkiew w Polsce była naprawdę uciskana, mimo że uzyskała autokefalię w okresie międzywojennym. A zastanawiam się nad takim autentycznym plonem tych podróży, a może byłoby jeszcze dużo gorzej, gdyby nie takie podróże. I to jest na pewno prawdopodobne, bo przynajmniej te rewindykacje 29 roku jakoś ucichły. Nie były pełnoskalowe, więc dość trudno nam gdybać i oceniać losy historii. Dziękuję bardzo za uwagę. Omawiałam książkę, album wydaną przez Władykę Abla w ramach jego diecezji, oficjalne podróże zagraniczne metropolity Dionizego Waletyńskiego po uzyskaniu autokefalii przez Kościół prawosławny w Polsce. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.